brakuje nam wizji Bożej budowli. Bożym celem jest budowla. Musimy otwierać się na Pana i pytać Go: Panie, czy mój cel pokrywa się z Twoim?
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022-643-95-63 022-643-95-63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
Witam dziś w studiu Dariusza Skurczewskiego.
Dzień dobry.
W dzisiejszym studium życia Księgi Rodzaju raz jeszcze poruszymy kwestię filarów Bożego Domu. Być może ci spośród Państwa, którzy słuchali naszych wcześniejszych audycji, pamiętają, że po raz pierwszy mówiliśmy o tym przy okazji 28 rozdziału Księgi Rodzaju. Jestem pewien, że wielu z nas dziwne może się wydawać, że poświęcamy aż tyle uwagi czemuś, co w boskim objawieniu jest ledwie zarysowane. Co mógłbyś na ten temat powiedzieć?
Przede wszystkim warto zaznaczyć, że mówimy o tym z szacunku i czci dla Bożego Słowa, bo wierzymy, że całe Pismo jest natchnione przez Boga i że nie ma w nim żadnych zbędnych słów. Po drugie, jest to jedno z tych wielu nasion zasianych w Księdze Rodzaju. Wprawdzie jest ono maleńkie, ale nie zapominajmy, że z maleńkich nasion potrafią wyrosnąć wielkie rośliny. Dlatego nie pogardzajmy czymś na pierwszy rzut oka tak niepozornym, jak słowo na temat filarów Bożego Domu. Bo prawda ta znajduje swoją kontynuację w Piśmie Świętym, aż osiągnie zwieńczenie w Księdze Objawienia. I może powiem jeszcze jedno. Filar to coś nieodłącznie związanego z Bożą budowlą. A Boża budowla to przecież zbiorowy wyraz samego Boga w Chrystusie, który wyraża się za pośrednictwem ludzi, których wybrał, odkupił, odrodził, przeobraził, przesycił chwałą i zbudował ze sobą. Skoro więc Boża budowla stanowi sam cel Jego ekonomii, a jej filary stanowią jej nieodłączny i niezbędny element, to naprawdę warto poświęcić im należytą uwagę.
Też tak myślę. Po takim wyjaśnieniu nie mamy już chyba cienia wątpliwości, że zajmujemy się tutaj nie czymś marginalnym, a przeciwnie, bardzo istotnym w Bożym objawieniu. Ciekaw jestem, co powiedzieć na ten temat Witness Lee w swoim studium życia Księgi Rodzaju. Posłuchajmy jego wykładu.
Dziś również będziemy mówili o filarach. Być może niektórzy z was zastanawiają się, dlaczego musimy poświęcić tej kwestii filarów, tyle czasu. Musimy, bo w pierwszej księdze Biblii Jakub z kamienia, który służył mu za poduszkę, zrobił filar. A potem filar ten nazwał domem Boga. Jak już wielokrotnie mówiliśmy, wszystkie prawdy zawarte w Księdze Rodzaju są nasionami, którym do pełnego rozwoju potrzebne są wszystkie pozostałe księgi Biblii. A w ostatniej z tych ksiąg, w Księdze Objawienia, następuje pełny rozwój, zwieńczenie. Pomiędzy Księgą Rodzaju a Księgą Objawienia znajduje się wiele fragmentów poświęconych filarom. Jeśli chodzi o dwa filary, które stały w Bożej Świątyni, czytamy o nich co najmniej 6 razy. Do tej pory omówiliśmy tylko pierwszy z fragmentów, które ich dotyczą.
Pierwszą Księgę Królewską, rozdział 7, wersety 13-20. Dziś chcemy omówić kolejne zagadnienia. Temat ten został zaniedbany przez dzisiejszych chrześcijan. Chrześcijanie nie zajmują się dziś zbytnio Bożą budowlą. Nie interesują się zbytnio Bożym budowaniem, którego celem jest realizacja Bożej ekonomii. Biblia jednak podkreśla tę kwestię stale i zdecydowanie. Filar to szyld Bożej budowli. Jeśli zobaczymy, czym jest filar, a chcemy się nim stać, będziemy na drodze do Bożej budowli. Chciałbym zwrócić Wam uwagę na trzy pozytywne i dwie negatywne sprawy związane z filarem. Po pierwsze, filar sam w sobie jest z brązu. Na górze, na koronie filaru rośnie lilia. Czytamy tu o lilii. A wokół głowicy są owoce granatu. To te trzy pozytywne rzeczy. Brąz, lilia i granaty. Brąz jest symbolem śmierci kogoś, kto został osądzony. Musimy zostać osądzeni, abyśmy uświadomili sobie, że nadajemy się tylko do tego, by umrzeć i że zostaliśmy już ukrzyżowani. A na nas rośnie lilia. Lilia rośnie w zmartwychwstaniu na brązie. Ze śmierci wyrasta zmartwychwstanie. I wreszcie mamy granaty otaczające głowicę, które symbolizują wyrażone bogactwo życia. Widzimy więc śmierć, zmartwychwstanie i wyrażone życie. To wszystko jest pełne znaczenia. Jakie zaś są sprawy negatywne? Już wiecie, sieci i łańcuchy. Ciągłe zamieszanie, ciągłe komplikacje, rozmaite powikłania. Ciągłe przecinanie. Codziennie jesteśmy krzyżowani. Myślimy, że możemy uciec, ale łańcuch nas wiąże. Coś nas przecina. Coś nas też wiąże. Brąz, lilia, granaty, a pomiędzy nimi sieci i łańcuchy. Wszystko to składa się na jeden filar.
A więc dzisiaj nasze studium życia Księgi Rodzaju zaprowadziło nas do pierwszej Księgi Królewskiej. Widzimy w niej bardzo wyrazisty i szczegółowy obraz filarów powiązany z naszym doświadczeniem. Powiedzmy może coś więcej na ten temat. Jak ten obraz wiąże się nie tylko z naszymi własnymi, skomplikowanymi sytuacjami życiowymi, ale przede wszystkim z budowaniem przez Boga Kościoła?
Dobrze, że tę kwestię poruszyłeś, bo w tym wszystkim to jest właśnie najważniejsze. Pamiętajmy o tym, jaki Bóg ma cel. Tym celem jest uzyskać na ziemi zbiorowy wyraz Chrystusa. Do opisania tego wyrazu Biblia używa wielu słów. Mówi, że jest to Kościół, ciało Chrystusa, oblubienica Chrystusa, Królestwo Boże, wreszcie Nowa Jeruzalem. Dlatego, jeżeli osobiście przyjęliśmy Pana Jezusa i jesteśmy wierzącymi w takim sensie, o jakim mówi Pismo Święte, to powinniśmy dobrze sobie zapamiętać, że jesteśmy jedynie cząstkami większej całości, pojedynczymi członkami ciała Chrystusa. I teraz, Bóg dokonuje w nas czegoś za pośrednictwem różnych trudnych i skomplikowanych sytuacji. Po co to robi? Żeby w ten sposób wprowadzić nas w zmartwychwstanie, abyśmy nieśli świadectwo tego, jak bogate jest Jego życie. A w jakim celu to wszystko się dzieje? Żeby Bóg mógł mieć swoją budowlę. Filar jest dla tej budowli elementem niezmiernej wagi. Bożym celem jest budowla. Musimy otwierać się na Pana i pytać Go: Panie, Czy mój cel pokrywa się z Twoim? Być może rzeczywiście staramy się zyskać Pana w różnych sytuacjach, ale brakuje nam wizji Bożej budowli. Może zastanawiamy się, czemu to wszystko służy, do czego to wszystko prowadzi. Tu właśnie mamy odpowiedź. To, przez co dzisiaj przechodzimy, służy Bożej budowli, Jego celowi. Zwracamy tutaj uwagę na filary Bożej budowli właśnie po to, żebyśmy uświadomili sobie, że dosłownie wszystko, co żywy Bóg w nas robi, polega tak naprawdę na tym, że czyni On nas częścią swojej wiecznej budowli, swojego wiecznego, zbiorowego wyrazu.
Posłuchajmy teraz drugiej części wykładu, w której Witness Lee szczegółowo opisze głowice na szczytach filarów w Bożej świątyni. W tym subtelnym obrazie pojawiają się m.in. rzędy owoców granatu ułożonych w splotach łańcuszkowych. Posłuchajmy Witnessa Lee.
Idźmy dalej. 400 owoców granatu na dwóch splotach. Dwa rzędy na każdym ze splotów, pokrywające obie głowice filarów. Nie wygląda to, by można to było zrozumieć, prawda? Chciałbym was zapytać, dlaczego nie czytamy tu o 300 owocach granatu? Albo o 600, może o 500. Dlaczego nie ma ich 350, tylko 400? Na każdej z głowic są dwa rzędy owoców granatu, a w każdym rzędzie opasającym głowicę znajduje się 100 owoców. W dwóch rzędach na jednym filarze jest 200 owoców, a ponieważ są dwa filary, w sumie mamy ich 400. Pan Jezus powiedział, że przynosimy owoc 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. Bogactwa życia wyrażają się 100-krotnie. Tu zaś mamy 400. Liczba 4 jest symbolem Bożego stworzenia. 4 symbolizuje nas, stworzonych przez Boga ludzi. 400-krotny wyraz bogactw życia wiąże się z nami, stworzonymi przez Boga ludźmi. A wyraz ten jest świadectwem, bo owoce granatu rozmieszczono w dwóch rzędach na każdym z dwóch filarów. To oznaka świadectwa. To powinna być nasza mocna strona. Świadectwo to nie tylko to, że wypowiadamy jakieś słowa, że mówimy, iż świadczymy o Jezusie. Czasami tego potrzeba, ale tak naprawdę potrzebne jest świadectwo życia. Świadectwo tego, że w obfity sposób doświadczamy bogactw życia Chrystusa. 400-krotnie. Taki wyraz bogactw Chrystusa winien być naszym świadectwem. W życiu Kościoła zdarzają się problemy. Problemy mamy też w pracy. Mamy je również w domu. Nawet nam się nie śniło, że może ich być aż tyle. Jeżeli żyjemy swoją mocą, nie potrafimy im stawić czoła. Jesteśmy liliami, które rosną wśród cierni, wszelkiego rodzaju cierni. Przykro mi, ale żona jest cierniem. Cierniem są dzieci. Czy to chłopiec, czy dziewczynka. Cierniem jest zięć, cierniem jest synowa. Mnóstwo cierni. Chwała Panu. Im więcej cierni, tym lepiej. Dlaczego? Bo im więcej ich jest, tym lepiej wyraża się to, co może zrobić Pan. Nie żyję w oparciu o swoje umiejętności. Żyję przez wiarę w mojego Boga.
Przepiękny obraz, prawda?
Bardzo piękny.
Świadectwo bogatego doświadczenia Chrystusa pośrodku rozmaitych kłopotów i trudności naszego ludzkiego życia. My zawsze skupiamy się na tym, jakby tu rozwiązać problemy, rozwikłać pnącza. Tymczasem Bogu zależy na czymś innym.
Zdecydowanie na czymś innym. Z przykrością muszę powiedzieć, bo sam wcale nie jestem inny, że jako ludzie mamy bardzo ograniczone spojrzenie na to, co nas spotyka. Koncentrujemy się na tym, żeby było nam dobrze, żeby nasza dusza się weseliła, żebyśmy prowadzili na ziemi takie życie, które moglibyśmy nazwać błogosławionym. No i ponieważ tak jest, oczywiście nie lubimy problemów. To zrozumiałe, kto je lubi, prawda?
No oczywiście.
I chcemy je rozwiązać, co oczywiście też jest najzupełniej zrozumiałe. Ale Bóg patrzy na to wszystko inaczej. Może rozwiąże nasz problem tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, a może nie. To jest kwestia drugorzędna. Liczy się jego cel. On poprzez tą sytuację chce uzyskać coś dla swojej budowli. Dlatego w ostatecznym rozrachunku nie może odpowiedzieć na naszą modlitwę po prostu tak, że wyrwie nas z sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, bo musimy przez nią przejść po to, żebyśmy mogli doświadczyć zmartwychwstania właśnie dla Bożej budowli. Im więcej będziemy wzrastali w boskim życiu, tak jak to pokazuje Księga Rodzaju i jak to objaśnia to studium życia, tym bardziej będziemy patrzyli na wszystko tak jak Bóg i mieli taki sam cel jak On.
W poprzedniej audycji mieliśmy krótką lekcję numerologii biblijnej i mówiliśmy trochę o znaczeniu i interpretacji liczb w Piśmie Świętym. Za chwilę znów będzie o tym mowa. Tym razem będzie chodziło o znaczenie kilku liczb związanych z filarami w pierwszej Księdze Królewskiej. Może w formie wprowadzenia do tej części wykładu powiedzmy kilka słów o tym, co za chwilę usłyszymy i o znaczeniu tych liczb w Biblii.
Może zacznę od tego, że interpretacja biblijna nie jest czymś dowolnym, co każdy może robić na własny użytek, jak mu się podoba. Dotyczy to także interpretacji liczb. Trzeba zwrócić uwagę na to, co oznacza dana liczba w konkretnym tekście i czy to samo znaczenie zachowane jest w innych miejscach Biblii. Na przykład 100 to najwyższe błogosławieństwo wynikające z pomnożenia bogactw boskiego życia. Stukrotne błogosławieństwo. We fragmencie, który właśnie zapowiedziałeś, będzie mowa o liczbach 96 i 4. 96 to 12 razy 8. 12 to oczywiście liczba, której pełno w Nowej Jeruzalem i która oznacza ukończenie na wieki, wieczne dopełnienie. Z kolei 8 symbolizuje zmartwychwstanie, świeżość, nowość zmartwychwstania. Tak więc to nie jest drobiazg doświadczać Pana w taki sposób, który prowadzi do czegoś wiecznego, co istnieje na zawsze w nowości zmartwychwstania. Z kolei liczba 4 symbolizuje stworzenie i, jak zobaczymy, odnosi się do czegoś ukrytego. Nasz naturalny człowiek, nasze ja, nasz stary człowiek muszą pozostawać w ukryciu, żeby Chrystus w zmartwychwstaniu mógł się objawić i żebyśmy świadczyli o takim Chrystusie dla Bożej budowli.
Dziękuję Ci bardzo. Zatem posłuchajmy zakończenia dzisiejszego wykładu.
Z Księgi Jeremiasza 52:23 wiemy, że 96 ze 100 owoców granatu wystawionych jest na działanie powietrza. Co to znaczy? Liczba 96 nie dawała mi spokoju przez wiele nocy. Dlaczego w każdym rzędzie jest 100 owoców, a tu nagle 96? Wszystkich było 100, ale tylko 96 wystawionych było na działanie powietrza. Występuje tu hebrajskie słowo ruła. To samo słowo, które tłumaczy się jako duch. Znaczy ono duch, powietrze, oddech, wiatr. Coś rzeczywistego, a jednak niewidzialnego. W tłumaczeniu New American Standard Version czytamy, że owoce są wystawione, ale przypis dodaje wystawione na wiatr. To znaczy wystawione na powietrze. Co to znaczy? Dlaczego nie czytamy tu, że 95 owoców było wystawionych na wiatr, a 5 zakrytych? Dlaczego 96 i 4? Gdy podzielimy 96 na 12, wyjdzie nam ile? 8. Dwanaście symbolizuje wieczność. 8 symbolizuje zmartwychwstanie. A powietrze symbolizuje ducha. Bogactwa życia wyrażają się wiecznie w zmartwychwstaniu i w duchu. Taka jest natura i atmosfera wyrazu życia. Wyrażamy bogactwa życia na wieki. Nie występuje tu liczba 7, która symbolizowałaby tymczasowość. Coś, co wiąże się tylko z tym wiekiem, lecz liczba 12, wieczność. Występuje tu też liczba 8, świeżość zmartwychwstania. A co oznaczają te 4 zakryte owoce? Ze wszystkich 400 owoców, w sumie 16, po 4 z każdej setki, jest ukrytych. Sądzę, że wskazuje to na fakt, iż o ile bogactwa życia wyrażają się wiecznie, w zmartwychwstaniu i w duchu, o tyle nasza naturalna istota musi zostać zakryta. Liczba 4 jest symbolem naszej naturalnej istoty, a liczba ta pomnożona przez 4 oznacza, że nasza naturalna istota musi zostać zakryta. 96 to 8 razy 12, wystawione na działanie powietrza. Ta część musi się wyrażać na wieki, w zmartwychwstaniu i w duchu. To rzeczywiście musi być widoczne. A co z naszym naturalnym życiem? Co z naszą naturalną istotą? Co z 4? Zakryjmy ją. Zakryjmy ją wszyscy.
Wszystkie te szczegóły prowadzą do świadectwa odnoszącego się do Bożej budowli. Na czym polega rola tego świadectwa w Bożym planie?
Przez świadectwo rozumiemy tu nie tylko słowa. W parze z takim świadectwem werbalnym musi iść życie. Krótko mówiąc, ten, kto świadczy, powinien stać się żywym świadectwem tego, co mówi. Bóg potrzebuje dzisiaj żywego świadectwa na temat swojej budowli. Ci, którzy stają się filarami w boskim życiu dla Bożej budowli, stają się świadectwem tego, czego pragnie Bóg. Stają się wyrazem Bożego celu. Przez to, jakie życie prowadzą, w organiczny sposób wskazują na to, co Bóg stara się osiągnąć w swojej ekonomii. Filary przed świątynią można uznać za szyld informujący o budowli. Budowla jest potężna, olbrzymia i tajemnicza. Skąd to wiemy? Właśnie dzięki filarom. Jeżeli chcemy poznać Bożą budowlę, musimy zobaczyć jej filary i to, o czym one świadczą, bo świątynia jest przecież taka, jakie są jej filary. Krótko mówiąc, te filary świadczą dokładnie o tym, o czym mówi list do Galacjan 2:20. Żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Stare ja zostało osądzone, a nowe ja żyje przez wiarę Syna Bożego. Te filary są też podwójnym świadectwem tego, że Chrystus jest dla nas życiem zmartwychwstania. Po pierwsze, mamy tutaj liczbę 3, która symbolizuje proces zmartwychwstania. A po drugie, występuje tu liczba 8, która wskazuje na świeżość zmartwychwstania. A więc filary stają się świadectwem Bożego wyrazu w zmartwychwstaniu, w życiu zmartwychwstania, dla Jego budowli.
A więc nie wystarczy, że będziemy jedynie dobrymi chrześcijanami. Musimy być filarami dla Bożej budowli. Ludźmi, którzy prowadzą życie zmartwychwstania.
Tak jest.
Żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. W taki sposób Bóg może wypełnić swój zamysł i zbudować sobie dom.
Amen.
Dziękuję za udział w dzisiejszej audycji Dariuszowi Skurczewskiemu.
Dziękuję bardzo.
Żegna się z Państwem Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia. Mamy nadzieję, że słuchacze z zainteresowaniem wysłuchali kolejnej audycji z cyklu Studium Życia Biblii. Wszyscy wierzący winni studiować święte i natchnione Słowo Boga. Każdy chrześcijanin powinien poznać rozległość i głębię jej objawienia. Aby jednak jasno zrozumieć, co Bóg w nim mówi, musimy przystępować do studiowania Jego Słowa w odpowiedni sposób. Wydano wiele dobrych książek poświęconych studiowaniu Biblii. Większość z nich jednak koncentruje się niemal wyłącznie na kwestii metod. Nie poświęcono w nich należytej uwagi temu, jakim człowiekiem trzeba być, by ją skutecznie studiować. W książce Jak studiować Biblię Watchman Nee podaje praktyczne wskazówki przydatne każdemu, kto pragnie poznać i zrozumieć Słowo Boże. Pokazuje też, jakimi ludźmi musimy być przed Bogiem, by Jego żywe Słowo do nas przemawiało. Nawet najlepsze metody bowiem przyniosą niewielką korzyść, jeśli nie będziemy właściwymi ludźmi przed Panem. Polecamy tę pozycję wszystkim słuchaczom. Książka Jak studiować Biblię jest dostępna w wielu księgarniach chrześcijańskich. Można ją także zamówić w Fundacji Strumień Życia. Czas kończyć naszą audycję. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub listowny. Oto nasz warszawski numer telefonu. 022 643 95 63. Nasz adres: Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. I adres poczty elektronicznej: radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Można też zamówić płytę lub kasetę z nagraniem audycji. Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo m.in. biografię tych dwóch autorów, a także archiwalne nagrania audycji w postaci plików MP3. Raz jeszcze nasz numer telefonu w Warszawie: 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnym programie.